Saga Egmont przedstawia. Maria Rodziewiczówna. Błękitni. Czyta Joanna Domańska. Rozdział pierwszy. Roznoszono właśnie wety. Służba w liberyi białej z żółtem, kapiącej od złota i haftów, fantazyjnego kroju, z zapiętymi na plecach wierzchniemi rękawami, podawała je na złoconych tacach, tak poważna i skupiona, jakby spełniała obrządek religijnego kultu. Z tac wyzierały złociste ananasy, pomarańcze, świeże figi, daktyle, owoce dalekiego południa. Na stole szampan pienił się w krysztale. Tymczasem zachodzące słońce, czerwone, zaglądało przez wąskie, gotyckie okna do tej sali sklepionej, wyłożonej dębem, rżniętym misternie, ślizgało się po ścianach, obwieszonych trofeami łowów, muskało gdańskie rzeźbione kredensy i szafy. Lubowało się zbytkiem zastawy stołu, strojów służby. Zazierało też bardzo niedyskretnie i ciekawie w oczy dziewięciu biesiadników. Poczciwe słońce, które dzień cały złociło łany zbóż rodzimych, ogarniało życiodajnym uściskiem białe brzozy, czarne olchy i dęby. Grzało lotki jaskółek, bocianów, szarych wróbli. Opalało na brąz twarze smagłego ludu, od potu szklące, a radosne w znoju. Teraz pod wieczór ukośnie przez cieniste parki i złocone sztachety wdarło się aż tutaj, na kamienny dziedziniec. Zabawiało się z fontanną i wpadło aż do środka pysznego, samotnego gmachu. Zdziwione było słońce. Owoce na stole nie ono wypieściło. Napój złocisty nie jego był dziełem. Twarzy tych ludzi goszczących u biesiady nie pomalowało złocistym oblaskiem. Były białe i różowe, jak kwiaty fantastycznych begonii, zdobiących stół jadalny. Kwiaty, które słońce widziało niekiedy przez tęczowe szkła przepysznych cieplarni. Więc słońce, śmiałe i pewne swego czaru, poczęło tych ludzi dotykać po czole i policzkach, muskać po włosach. Nie widywało takich w swoich wędrówkach po polach szerokich, po dolinach cichych, po gwarnych osadach przydrożnych. Na czołach tych nie było potu, policzki pokrywał puder lub bladość papierowa. Znalazło przecie młode lica i po swy wolić chciało, poczęło więc je całować ognistymi pocałunkami, łechtać drżącymi promieniami, poczęło pieścić i głaskać. Takie pieszczoty i swawole miewało zwykle dla ludzi, którzy znosili jego skwar całodzienny, a ludzie owi płacili mu uśmiechem i zaczepieni podnosili w stronę jego tarczy łagodnej, purpurowej, oczy wdzięczne i wesołe. Ale u tego stołu inni byli ludzie. Młode lice uchyliło się od pieszczot i całusów. Usunęło się niechętnie. I twarz młodej, bardzo pięknej damy zachmurzyła się widocznie. Ach, to obrzydliwe słońce. Obiadujemy przy chłopskiej iluminacji. Serknęła, odrzucając wachlarz. Towarzysz jej, mężczyzna blady i mizerny, podniósł oczy ku oknu i łuna zachodu stanęła w jego źrenicach siwych, przyćmionych, jakby bardzo smutnych. Ktoś ty? Spytało go słońce. Nie widziałam nigdy ani ciebie, ani takiego smutku, jak w twoich oczach. Czyś nieszczęśliwy, czyś chory. Chodź ze mną. Zamigotało całym bogactwem swych barw. Chcesz złota i purpury? Patrz, ile ich mam. Źrenice pozostały mgławe i zimne. Mężczyzna, nie spuszczając powiek, rzekł bardzo dźwięcznym, cichym głosem.
Siła. Zapuść firankę.
Biało-złocista sługa, stojący za jego krzesłem jak na warcie, poskoczył żywo ku oknu. I nagle pomiędzy słońcem a tym obrazkiem, obcym a ciekawym, stanęła gęsta, gładka zapora z ciemnego jedwabiu. Słońce skupiło się i uderzyło w nią zdziwione i uparte. Nie zdołało przebić, chciało spalić. Rozgorzało jak łuna, gniewne i mściwe. Jedwab przyjął cios, rozpalił się i łapczywie wciągnął w siebie promienie. Wszystkie zagarnął, do środka dostało się tylko światło łagodne, rozpraszające dobroczynnie mrok komnaty. Słońce wygnane i pogardzone odbiegło. Jeszcze chwilę obejrzało ściany z szarego kamienia, łupkowy dach, zajrzało na wysoko zatkniętą biało-złocistą chorągiew herbową na szczycie wieży, pogroziło pysznym murom i, musnąwszy wierzchołki drzew parku, znikło. Do sali jadalnej służba wniosła setki świec zapalonych, podawała kawę i likiery. — Nie lubisz słońca, Idalio? — zawołała panienka siedząca naprzeciw pięknej damy. — A ja bardzo lubię. Przypomina mi bengalskie ognie. Chętnie zmieniłabym z tobą miejsce. — Czy i kawalerów? — spytała dama, mrużąc oczy i pokazując zza ust karminowych, zanadto nawet karminowych, dwa rzędy małych, ładnych ząbków. Panienka oblała się delikatnym rumieńcem.
Wątpię, czy księżna wygrałaby co na zamianie, rzekł sąsiad młodej osoby, wysoki młodzieniec o rudawych faworytach. Niestety pieczętujemy się właśnie słońcem.
Jak to? Nie jakimkolwiek koniem?
Niestety, centaura i sąsiedztwo księżny zagarnął mi książę Leon. Najniesłuszniej. Jedno i drugie dostało mi się najzupełniej przypadkowo.
Odparł młodzieniec o smutnych oczach, który przed chwilą wygnał słońce z komnaty. Może nawet wbrew chęci? Rzuciła mu ciszej piękna pani, wyłącznie dla niego tylko.
Co do centaura, niezawodnie.
Rzekł spokojnie. A co do sąsiedztwa? Badała uparcie.
Sąsiedztwo księżne zawdzięczam dzisiaj tak ciężkim okolicznościom, że istotnie w takich warunkach uznaję je za przeciwne mym chęciom. Przy tym stole zajmuje miejsce nie dla mnie przeznaczone, a to księżno nie osładza biesiady.
Z rady tej widzę, że książę studiował w...
Mylisz się, księżno. Żadne studia nie potrafiłyby uczynić ze mnie hipokryty.
Ach, więc jesteś zawsze szczerym.
Zawsze, dla tej prostej przyczyny, że nad nieszczerością trzeba przemyśliwać, układać się i ciągle o niej pamiętać. A ja, księżno, lenię się myśleć.
O, to mnie bardzo martwi. Człowiek szczery jest więcej niż nudny. Jest trywialny. Książę więc nie potrafi mówić nawet komplementów. O, zgrozo!
Uważam po to nie, że księżna, wyegzaminowawszy moje zdolności towarzyskie, rada by co prędzej zamienić z moją siostrą miejsce i kawalera Henri opalenia się przy słońcu hrabiów maszkowskich.
Przeciwnie, kontrast pociąga. Zostaję na miejscu, narzuconym nam przez obowiązek i postanawiam zająć się wychowaniem księcia w tem, w czym nawet jezuici nie dali rady.
Jestem zawsze na rozkazy, rzekł młodzian, chyląc ufryzowaną jasnowłosą głowę w stronę zalotnej damy.
Cię! Zawołała wesoło. Książę, jesteś chwilami zupełnie ładnym chłopcem. Dziś, gdym cię zobaczyła... Vous me vi parole libre.
Widocznie zyskuję przy bliższym poznaniu.
Tam lepiej.
Nie byłem przecież zupełnie obcym księżnie. Przed 5 laty drużbowałem bratu.
Ach, wtedy. Był to dzień taki obrzydliwy. Miałam na sobie haniebnie skrojony stanik i byłam zła na szwaczkę. Ale zła jak furia. A przytem wbiałem minie do twarzy. Nie chciałam atłasu. Wszystko było nie wedle mej woli. Ach, mon Dieu. W taki dzień źle wyglądać dla dogodzenia barbarzyńskiej tradycji. No... A przytem ten Amadeusz tak mi dokuczył swymi drwinami. Ten człowiek mi zawsze żółć porusza. Książę mi nie dokuczył, więc go wcale wtedy nie zauważyłam. Nieprawdaż, że mi żałoba do twarzy?
Żałoba księżny jest przepysznie skrojoną, odparł spoglądając na jej toczone kształty.
Znajduję, książę? O nie, jesteś wybredny. To worek tylko zastosowany do okoliczności. Tradycja w postaci waszej matki zabrania stanowczo wyciętych staników.
Tradycja krzywdzi nas niemiłosiernie.
Och, Flitter,
Trąciła go znowu wachlarzem.
— Za co cię każą, Leonie?
— zagadnął przez stół hrabia Maszkowski.
— Zaprawdę, odparł młodzieniec. Księżniczka Iza przed chwilą obiecała mię za coś podobnego sowicie wynagrodzić.
— Obiecuj, Izo, obiecuj — zaśmiała się księżna Idalia. — Możesz obiecać nawet nagrodę, Ediskysją. Ja ręczę, że płacić nie będziesz nigdy.
— Czy hrabia jest uczniem księżny?
— zagadnął jej towarzysz. W tej chwili, gdy trochę pochylony ku niej oczekiwał odpowiedzi, ktoś dotknął jego ramienia. Obejrzał się żywo. Siedzący z drugiej strony biesiadnik dotąd się wcale nie odzywał. Starzec to był zupełnie łysy, niedbale ubrany z wielką spadającą na piersi brodą. Nie wtrącał się do rozmowy, a cała jego postać i zachowanie odbijały jaskrawo od eleganckich fraków mężczyzn, od zbytkownych strojów kobiet. Nie miał towarzyszki. Siedział ostatni u stołu i obojętny na otoczenie. Jadł prędko, popijał wodą, a w przerwie między jednym daniem a drugim zaglądał do otwartej przed sobą książki. Przy wetach wziął cały ananas z kosza, rozciął go wzdłuż i wszerz i nie jadł, tylko mu się przyglądał. Książę trochę zdziwiony spojrzał na nie, ale wnet, jakby przypomniał sobie, z kim ma do czynienia, zapytał.
— Co rozkażesz, profesorze? — Nic nie rozkażę
— odparł starzec.
— Czy nie masz, kolego, przy sobie lupy?
Wszyscy umilkli. Rozmawiano ciągle po francusku, a profesor przemówił najtrywialniej w świecie po polsku. Towarzystwo wzdrygnęło się, jakby wśród koncertu pies zaszczekał, a książę Lew, wyrwany nagle z toku rozmowy, przez sekundę nie rozumiał, co do niego mówiono.
— Czym ci mogę służyć, profesorze?
— zagadnął.
— No, lupą, szkłem powiększającym.
— Ach tak, przepraszam, nie mam żądanego przedmiotu, ale w tej chwili podać każę. — Siła, zawołaj mi Bernarda. Sługa skoczył do drzwi.
— Kogo z nas profesor chce mieć w powiększeniu?
— zawołała z góry stołu kobieta już nie młoda, ubrana bardzo ekscentrycznie, a gadająca bez przerwy z młodym, bardzo wysokim i cienkim mężczyzną o twarzy psotnej małpy czy złośliwego satyra.
— Znalazłem pasożyta w ananasie
— odparł profesor spokojnie, skalpując końcem noża owoc.
— Fidonk! — oburzyła się ciekawa dama. — I myśmy to jedli!
— Nic nie szkodzi
— uspokoił profesor.
Jest to rodzaj mikroskopijnego pędraka gąsienicy, który się ugotuje w żołądku.
O, smakowita sztuka mięsa!
W tej chwili służący wrócił za krzesło pana i chyląc się w pół, zaraportował.
Miłościwy kniaziu, nasz Francuz siedzi w wannie, ale zaraz stanie przed wami.
Panowie zagryźli usta, panie zasłoniły się wachlarzami. Gdyby nie byli książętami i hrabiami, śmieliby się homerycznie. Ale regulamin dystynkcji nakazywał zawsze się uśmiechać, nigdy nie śmiać. Nikt się nie odezwał prócz gadatliwej damy.
Tiens, to jakiś muzułmanin, ten Bernard. Odbywa wieczorne ablucje. Któż to?
Mój kamerdyner, ciotko.
Odparł książę Leon.
Turek?
Nie, ciotko, Francuz.
Zazdroszczę ci. Nie potrzebujesz łamać języka.
Mogę go ciotce odstąpić.
Kamerdynera! Widong! Ustąp mi raczej jaką fertyczną subretkę.
Niestety, ciotko, nie rozporządzam płcią nadobną.
Doprawdy?
Spytała szyderczo księżna Idalia.
Niezawodnie.
Odparł z uśmiechem, który miał być lekkim, a był smutnym i bladym. Dżentelmen ubrany bez zarzutu z twarzą starannie wygoloną ukazał się we drzwiach i przystąpił do krzesła księcia.
Książę mię potrzebował,
rzekł po francusku. Podaj mi lupę, Bernardzie. Kamerdyner skłonił się i wyszedł.
Co do służby, najlepsi są Anglicy,
ozwał się hrabia Maszkowski.
Nie używam też innej. A ja wolę Niemców.
Rzekł mężczyzna z twarzą satyra.
A gdyby baron poznał naszych ludzi, poznałby doskonałość,
wtrąciła księżniczka Iza.
Nie wierzę, by państwo sami nawet znali ich wszystkich. Za pierwszej bytności w Holszy chciałem ich policzyć i dałem prędko za wygraną. Nie pojmuję dotąd, kto i jakim sposobem utrzymuje w karbach to całe wojsko. Na nas, ludziach z zachodu, robią oni wrażenie hordy średniowiecznej. Całą ich zasługą jest wygląd wysoce fantastyczny.
Są też usposobieniem wierności, posłuszeństwa i sprawności.
To dowód ich małej inteligencji, sądzę.
Bernard ukazał się znowu z żądanym szkłem, a jednocześnie siwowłosa majestatyczna matrona królująca u góry stołu dała znak zakończenia biesiady. Powstali wszyscy, oprócz profesora, i parami opuścili komnatę, przez której szeroko otwarte podwoje ukazał się długi ciąg przepysznych salonów. Towarzystwo minęło ich kilka, nim stanęło w sali zajmującej cały środek pałacu, z jednym wyjściem na taras ogrodowy, a z drugim na pałacowy dziedziniec. Oświetlona rzęsiście sala ta sprawiała wrażenie czarujące. Ściany malowane al fresco zapełnione były wieńcami z amorków, bukietami z nimf i bachantek. Po niszach i framugach bielały smukłe marmurowe posągi. W środku od kopuły spuszczał się kryształowy pająk, jarzący się tysiącem świateł. Towarzystwo zatrzymało się w salonie. Matrona w żałobie usiadła na pewnego rodzaju tronie zajmującym środek bocznej ściany. Pary przedefilowały przed nią, nisko pochylając głowy. Kawalerowie umieścili swe damy na fotelach i kanapach. Zamieniono ukłony, zakończono rozmowy. Ceremonia obiadowa była spełnioną. Księżna Idalia położyła się prawie na kanapie i zdawała się drzemać, wachlując się z lekka. Księżniczka Iza ulokowała się w pobliżu drzwi prowadzących na taras i pożądliwie wyzierała w stronę ogrodu, skąd płynął zapach róż i kwiatów pomarańczowych. Dama w cudacznej sukni, wbrew etykiecie, chodziła po sali, podśpiewując pod nosem. Mężczyźni wsunęli się nieznacznie na cygara. Dwóch lokajów nieruchomych jak kariatydy oczekiwało u drzwi na skinienia i rozkazy. Z czterech kobiet pozostawionych sobie matrona na podwyższeniu wyglądała jak bożyszcze, syte ofiar. Panienka jak ptak w klatce zrodzony i wyrosły, który ze swego naturalnego kultu swobody zachował tylko nieokreślone marzenia i bierną tęsknotę. Dama ekscentryczna robiła wrażenie burczącej frygi, puszczonej dłonią złośliwego chochlika na posadzkę kościoła. A księżna Idalia, zda się, była jedną z malowanych syren czy nimf, która znudzona, zaklętą na ścianie pozycją, zstąpiła między żyjących. Ubrała się modnie i rozłożyła rozkosznie, z mocnym postanowieniem zamiany swej roli widza na daleko dla niej stosowniejszą, aktora. Panowie się spóźniali. W gabinecie tureckim wśród dymu Virginii i odurzających wonnych cygaret zrzucali też na krótką chwilkę przymus towarzyski. Zdjęli maski słodkiej galanteryi i, o ile umieli, byli sobą. Najstarszy towarzysz przy obiedzie matrony, jej brat, a wuj księcia Lwa, mężczyzna jeszcze piękny pomimo siwiejących włosów, były wyśmienicie uczernione i okazały pomimo sztywnego chodu i nóg ociężałych, rozparł się w fotelu i, usadowiwszy obok siebie siostrzeńca, ściągał z niego kawalerski egzamin. Baron Amadeusz, brat księżny Idalii, założywszy monokl w oko, z rękoma w kieszeniach spodni, słuchał rozmowy, dorzucając niekiedy pieprzny dwuznacznik. Hrabia Maszkowski usiadł konno na krześle, łokieć wsparł na poręczy i, ściskając kolanami drewnianego wierzchowca, używał sportowej iluzji, pokrzykując czasem po angielsku. Kilku nieodzownych lokajów czatowało u drzwi. Oczy ich bystre spoczywały ciągle na delikatnej i szczupłej postaci księcia Lwa, który, narkotyzując się nadzwyczaj aromatycznym damskim papierosem, wytrzymywał szermierkę z wujem ze zwykłą sobie trochę smutną powagą. Przed 5 laty po dziale z bratem opuścił był kraj rodzinny. Z odpowiedzi, które teraz dawał, łatwy był wniosek, że czasu nie tracił. Użył wszelkich rozkoszy, doznał wszystkich wrażeń, skosztował wszelkich zakazanych owoców. Miał milionowe środki i używał życia szalenie. Wuj nerwowym, niespokojnym ruchem zacierał ręce. Doznawał, zda się, opowiadanych rozkoszy. Przypominał je w dobrze zachowanej pamięci podstarzałe go sybaryty. I stanowczo z tych dwóch ludzi on wyglądał młodszym. Ożywiony, z rumieńcem podniecenia na gładkiej twarzy, stanowił dziwaczną anomalię z siostrzeńcem, którego blade, kobieco-delikatne oblicze, zaostrzone i zmizerowane wszelakim nadużyciem, nie miało na sobie ani śladu życia, zajęcia, jakiegokolwiek wrażenia. Przeżyty był zapewne, ale to przeżycie było tak wielkie, że nawet cynizm po nim nie pozostał. Nic zgoła. Byłaby trupią ta twarz, byłaby okropną moralną nicością, gdyby nie ów smutek szczególny, który czasem jak odrętwienie wyzierał ze zmęczonych oczu i gdyby nie bardzo wprawdzie rzadkie, ale wyraźne zmarszczenie czoła w rys dojmującej boleści. Wówczas znać było, że w tym człowieku coś czuje, a raczej, że go coś boli i w takich chwilach dziwnie bywał wyszlachetniony.
Gdzież dogoniła księcia wieść o katastrofie Alfreda? Zagadnął go nagle baron Amadeusz, przerywając bardzo drastyczną anegdotę, której wątek, cedzony powoli i obojętnie, pożerał wuj książę łakomie.
Dogoniła, zdaje mi się, w Palermo.
I przeraziła zapewne.
Przerazić nie, ale był to cios tak nagły, żem przez chwilę sądził, że ofiarą zmory. Ostatni list od brata był pełen dobrego humoru. Otrzymałem go na tydzień przed wypadkiem.
Ba, jam go widział dniem przedtem na tej szelmie kobyle i byłem pewien, że się źle skończy.
Zawołał Maszkowski, zaprzestając na chwilę sportowych skoków na krześle.
Potrójny wyciąg głupstwa. Wyobraź sobie, klacz bez kropli krwi szlachetnej, bez tresury, bez tradycji. Szlachcianka wyhodowana samopas na zaścianku. Apetyczna, nie przeczę, felowna bestia, ale pod holszańskiego masz talerza, a nie pod pana. Alfred się w niej zakochał. Wyobraź sobie kniaź w szlachciance.
Wtrącił ze śmiechem wuj, zapominając w ferworze, o czym była mowa. Oczy księcia lwa, utkwione w hrabiego, przeniosły się na wuja, a ów szczególny skurcz brwi i szczęk przemknął po obliczu. Nie rzekł nic, a Maszkowski perorował dalej, gestykulując gwałtownie.
Zakochał się i kupił. Klacz przyprowadzona do holszy, traktowała i gryzła ludzi. Nie dała nikomu do siebie przystąpić. Nie chciała jeść i pić. Rżała bez ustanku dzikim głosem. Szatan w kobylej skórze. Ja bym jej za te fochy i chimery w łeb wypalił. Chimery i fochy mają bardzo cenny, drażniący wdzięk.
Zaśmiał się wuj dwuznacznie.
Hrabia widocznie lubi potulne owieczki, dodał baron. Wcale nie, ale tresura. Moi panowie, to grunt, to pierwsze i ostatnie przykazanie. Kto tego nie posiada, do stada z nim na matkę. W krzyżowaniu wady by zginęły powoli, a naturalnie przymioty nabrałyby rzeczywistej wartości. Czy książę dotąd tej klaczy nie zastrzelił?
Zwrócił się do wuja, który widocznie nudził się i ziewał.
Nie, hrabio, zostawiłem tę sprawę w zawieszeniu do woli lwa. O, szczególna cierpliwość, ale przyszło mi do głowy, że ja bym ją kupił. Przed egzekucją naturalnie. Szlachciankę bez tresury,
zaśmiał się baron.
Do stada, tylko do krzyżowania.
Książę Holszański poruszył się na krześle.
Myślałem, że opowiesz mi, hrabio, przebieg owej tragicznej katastrofy,
rzekł z cicha.
No właśnie to czynię, byłem obecny przy początku.
Alfredowi zamarzyło się pojechać na klaczy tej do waszego Czartomla. Masz talerz, przyjechał parę razy na niej, dla poskromienia wparto ją w bagna za holszą i spienioną z dymiącymi bokami przyprowadzono przed ganek.
Człowieku, krzyczę, żaden jockey Anglik na niej nie siedział i ty chcesz jej dosiadać? Ale Alfred był jak pijany. Nie widziałeś nigdy żywcem holszańskiego centaura? Powiada. No to patrz. I skoczył na siodło. Zakryłem oczy ze zgrozy. Jaką ta klacz miała złą manierę, moi panowie, to nie koń, ale zwierzę. więc zabiła go? — spytał książę Lew głucho. — Zmiażdżyła formalnie — rzekł wuj, krzywiąc się ze wstrętem. Masztalerz widział upadek za groblą koło znajomych ci z tradycji dwóch krzyżów u zawrotu. Uniosła biednego Alfreda w stronę równie ci dobrze znanej enklawy szlachcica Sumoroka. Elfin, se la vous porte melon tu know. Alfred spadł z klaczy i wlugł się za nią, nie mogąc wydobyć nogi ze strzemienia. Gdy go wyratowano, literalnie nie miał głowy, tylko korpus skrwawiony.
Książę Lew bardzo nisko pochylił głowę i milczał. Pozostali nie przerywali ciszy i dopiero po długim milczeniu baron Amadeusz drwiąco się uśmiechnął i powstając złożył przed nowym dziedzicem głęboki ukłon.
— Enfant, terroir mort, ville roi.
To powiedziawszy, skierował się do drzwi. Damy w salonie nie zmieniły pozycji. Księżna matka siedząca na tronie, zatopiona w kontemplacji brązowego centaura w przeciwległej niszy, zdawała się upajać chwałą swego rodu i stanowiska. Księżna Idalia szarpała koronki wachlarza. Księżniczka Iza, zaplutłszy na kolanach liliowe rączki, wyzierała na taras. Księżniczka ciotka podziwiała z najzimniejszą krwią najmniej odzianą grupę nimf na ścianie. Baron Amadeusz jednym rzutem oka objął kobiety i ślizgając się bez szelestu po szklistej posadzce, dotarł kanapki zajętej przez siostrę i usiadł obok niej.
— Więc? — spytała go żywo.
— Więc? — powtórzył.
— Proszę cię, nie dowcipkuj, nie wiesz, o co mi chodzi.
— rzuciła niecierpliwie. Barona niecierpliwość ta podniecała do złośliwego wyskoku.
— Ani trochę.
Odparł obojętnie, skubiąc swój mizerny, nieokreślonego koloru zarost.
Wybadałeś księcia Leona?
Względem czego?
No, względem jego zamiarów co do mnie.
Czyli kiedy cię myśli pojąć za żonę, moja piękna pani siostro, niepotrzebny trud. Holszańscy tak wiele mają na sobie pleśni nazbieranej przez wieki, że w podobnych kwestiach nie kierują się swoją wolą.
Potem wycedził powoli. W statutach ich państwa i dynastii są zapewne wymienione rody, z którymi im wolno się łączyć. Przywdziej żałobę, dostąpiłaś raz tego szczęścia i musisz na tym poprzestać. Na lwa czeka inna księżniczka.
Może voilà voir te dish, syknęła.
Aby ci przypominał tego idiotę Alfreda?
Jakiś ty teraz dowcipny. Obywałeś się bez przymiotników, gdyś u tego idioty czerpał pełną garścią dla swoich metres.
Bardzo byłem i jestem logicznym, jak widzisz. Teraz, gdy mi się sprzykrzyły kobiety, a Alfred się zabił, mogę o jednych i drugim wyrazić swój sąd. Wiesz przecie, że nekrologi piszą się po śmierci.
Fechwanti, disonti. Pytam cię stanowczo, co będzie ze mną teraz?
Z tobą? Zrobisz, co ci się podoba. Ponieważ zaś uważam, że ci mocno podobał się lew, będziesz się z nim bałamuciła. Ostrzegam cię tylko przed argusowym wzrokiem regentki księżny. Jak uważałem z rozmowy przy cygarach, twój brat mężowski zna się na galanterii i użył wielkiej wprawy. Potrafi grę urozmaicać i to ci rozpędzi forsowne nudy żałoby.
Ty imbezil! Syknęła tupiąc nóżką. Ja chcę go za męża, a nie dla zabawy. Ja chcę, rozumiesz?
Że chcesz go za męża, bardzo wierzę i zgadzam się w zupełności. A raczej nic mi na tem nie zależy i moje błogosławieństwo daję ci z góry. Staraj się tylko, aby w konieczność twej chęci uwierzył lew. Co łatwiej i księżna matka. Co będzie, jak sądzę, trudniej.
Księżna Idalia zagryzła wargi i zdawała się chwilę namyślać.
Chcę przede wszystkim wyjechać stąd, powtórzyła powoli. Mnie ta Holsza zabija. Mnie potrzeba naszego świata i powietrza. Wiesz, Madi, Wiednia, salonów, dworu.
Kladera dasz,
zaśmiał się baron.
Ach, ten Alfred pomieszał mi wszystkie szyki. Było rzeczą postanowioną, że przeniesiemy się do dóbr galicyjskich. Mieliśmy zimować w Wiedniu i Paryżu na przemian. Ach, że ten człowiek nawet w porę umrzeć nie potrafił. A teraz trzeba znów cierpieć.
Per aspera ad astra, rzekł sentencjonalnie baron. Właściwie dotąd nie rozumiem, po co mnie sprowadziłaś tutaj i po co trzymasz tak długo.
Czemu się nie starasz o Izę? Szepnęła niecierpliwie.
Czemuż mi tego wcześniej nie powiedziałaś? Ileż ona ma posagu, ta nimfa holszańska?
Dwakroć.
Fih, cette misère. Moja droga, mam czterykroć lichwiarskich długów, nie licząc przyjacielskich.
Co ty robisz z pieniędzmi?
To samo co ty, Mabel. Rzucam je w błoto. Na szczęście idiota Alfred nie dawał mi dziesiątej części tego, co tobie. Kosztowałaś go pewnie z parę milionów. No i proszę, powiadają, że kochanki rujnują.
To nie ma nic do rzeczy. Robisz się wprost niemożliwym ze swym cynizmem. Siedzisz tu 3 tygodnie i nie wyrozumiałeś, co myśli księżna i wuj Proński.
Owszem, wyrozumiałem. Regentka myśli o 3 rzeczach. O swym kapelanie, który haniebnie się starzeje, o niebotycznej chwale swej dynastii i o zjedzonym obiedzie. A wuj Proński także o 3. O sposobie dostrojenia swych starych sił do młodych chęci, o wypchnięciu zaumitrowanych paniczów swych starzejących się córI o jak najszerszej sławie jego czortowieckiej obory.
Imbecil, pytam o mnie.
O tobie, moja piękna siostro, nikt nie myśli. Odegrałaś już w Holszy swoją rolę.
Tu baron pochylił się do ucha siostry i bardzo cicho zaśpiewał.
O te voix rose vos jolies solières, Monsieur Malbourg est mort et mort et entoré. Zastosuj się do tej rady.
Dodał.
Ładnie ci w żałobie, dostrój do niej twarz i fryzurę. Za parę lat tron regentki śmierdzi dla ciebie opróżni. Czy ten tron cię nie nęci? Bardzo będziesz efektownie wyglądała.
Księżna wstała gwałtownie, odrzuciła tren żałobnej sukni i majestatyczna, rozdrażniona, skierowała się w stronę tarasu. W tejże chwili stara księżna skinęła na pokojowca.
Poproś tu księcia,
rzekła. Jakiego? Nie dodała, a sługa nie spytał. W Holszy był jeden tylko książę dla całego dworu. Po chwili wezwany się ukazał i przystąpił do tronu matki, pozdrawiając ją bardzo etykietalnym i głębokim ukłonem. Nikt by nie zgadł, że ten młodszy syn, lubo z winy swego spóźnionego urodzenia, mało uważany w rodzinie, od 6 lat, po raz pierwszy dzisiaj, wracał pod dach ojcowskiego domu. Przed 5 godzinami zaledwie powitał matkę, dotkniętą okropną stratą. Nie przemówili do siebie ani jednego serdecznego i poufnego słowa. Nie dali znać po sobie, że cierpią, czy się cieszą z widoku najbliższych. Byli księstwem na Holszy i Czartomlu, nie matką i synem. Księżna skinęła nań, by się zbliżył i wskazała miejsce obok siebie, na małym taburecie, gdzie zwykle siadywała jej lektorka.
— Zapominasz się, Leonie
— rzekła sucho.
— W czym, księżno matko?
— zapytał spokojnie.
— W formach, mój drogi. Od godziny nie widzę cię na sali.
— Proszę darować, istotnie zapomniałem.
Książę na Holszy powinien zawsze o swym stanowisku pamiętać.
A tak niedawno otrzymałem tytuł, że moje roztargnienie dziś proszę wybaczyć. Jutro będę na swoim miejscu.
To konieczne i liczę, że choć nie masz rutyny, tradycja z krwią odziedziczona zastąpi ci brak wprawy. Jutro też goście się rozjadą i pomówię z tobą o ważnych sprawach. Dziś chcę się tylko spytać, czy spotykały cię po drodze deputacje?
Tak, na przeprzęgach prezentowała mi się nasza służba i urzędnicy. A przed miasteczkiem przyjmowałem delegację mieszczan, Żydów i chłopów.
— Z mowami?
— Tak, mówił burmistrz i rabin.
— Ufam, żeś im nie odpowiadał.
— Nie, zmęczony byłem drogą, zresztą to mnie nudzi.
— Bardzo słusznie zrobiłeś. Zapewne zanosili do ciebie skargi i prośby.
— Doprawdy nie wiem, nie słuchałem.
— Rozumiem cię doskonale. Dzień taki jak dziś. Każdy nowy kniaź holszański razy kilka w życiu odbyć musi. Okoliczności potem są, gdy zjeżdża tak jak ty dzisiaj do Holszy lub gdy przywozi sobie żonę. Dawniej witano go podobnież, gdy wracał z dalekiej podróży, ale obecnie podobne wypadki zbyt spospolitowały się. Zatem ty odbyłeś ów ważny dzień jeden. Zostaje ci tylko do odbycia jeszcze drugi, ostatni. Mam nadzieję, że prędko nastąpi. Książę milczał nieporuszony. Maska apatii i chłodu nie zdradzała najmniejszego wrażenia. Siedział wyprostowany, elegancki i ręką kobieco-białą o arystokratycznych kształtach gładził delikatnie płowe wąsiki. Księżna matka, doszedłszy w swej perorze do punktu, skąd wyjść chciała, pochyliła się trochę i łagodząc ostry głos, mówiła dalej. Jesteś ostatnim męskim przedstawicielem swego rodu. To wkłada na ciebie wielkie i ważne obowiązki. Wierzę, że im sprostać potrafisz. Książę, nie zmieniając pozycji i nie przestając gładzenia wąsów, potakująco skinął głową.
Wierzę w to również, potwierdził ze słabym odbłyskiem dumy w głosie.
To tylko miałam ci dzisiaj powiedzieć. Jutro pomówimy obszerniej. Tymczasem dłużej cię zatrzymywać nie będę. Masz gości. Możesz odejść. Prześlij mi tutaj Izę. Wyciągnęła do niego rękę ruchem biskupa, gdy do ust wiernych podaje swój pasterski ametyst. Książę pochylony głęboko dłoń tę ucałował. Audiencja była skończona. Sala tymczasem zaludniła się. Baron Amadeusz, pomimo pogardy dla marnego posagu księżniczki Izy, rozmawiał z nią żywo, modyfikując grymasy twarzy i swawole języka. Maszkowski, kiwając się na cienkich i pałąkowatych nogach, zabawiał piękną idalię, genealogią swych ulubionych koni. Naturalnie po angielsku. Wuj Proński i panna Lawinia Holszańska oglądali marmurową grupę Amora i Psyche, komentując, dowcipkując, rzucając sobie na przemian francuskie kalambury. — Jesteś! — zawołała stara panna, klepiąc synowca po ufale po ramieniu. — Wiesz co? Wyjdźmy trochę na świeże powietrze. Bardzo tu ciasno w tej sali. Podał jej ramię i wyprowadził na taras. Reszta towarzystwa podążyła za nimi. Na tarasie biła fontanna, obryzgując mgłą wonne pomarańcze w kwieciu i masę cieplarnianych roślin. Rozpoczęto przechadzkę po żwirowanej ścieżce. — Papierosa mi nie ofiarujesz? — zawołała księżniczka Lawinia i obracając się dodała. — Monsieur Fiumisi. Panowie spiesznie skorzystali z pozwolenia, tylko książę Lew podał ciotce swą papierośnicę i sam nie zapalił. Nie żenuj się. Mama nie widzi, a ja... Wiesz, tyle dbam o wasze ceremonie, co o stary pantofel.
Dziękuję, ciotko. Nawyknienia pewne form są silniejsze niż nauk. Niezwykłem palić przy damach.
Więc i tyś Chińczyk z parawanu. W takim razie pakuję się i zmykam. Chciałam u was zabawić do września, ale cóż będę robiła?
Każda chęć ciotki będzie spełnioną.
Ja nie mam chęci, mój drogi, tylko fantazje.
Będą zatem spełnione ciotki fantazje.
A więc przede wszystkim zapal papierosa.
To już nie fantazja, ciotko, ale przywodzenie bliźniego do grzechu.
Jakiś ty święty. Przypomnij no sobie, czy nie masz na sumieniu ani jednego grzechu przeciw tradycjom książęcych form i zabobonów? Utkwiła weń żywe, drwiące oczy, oczy łobuza na twarzy 40-letniej kobiety. Na lice księcia wybiegł nieznaczny rumieniec i ów skurcz dojmującego bólu.
Nie podaje się za świętego tej religii, ale za wyznawcę o tyle, o ile sumiennego. Odparł.
Brawo, odpowiedź ściśle salonowa. Lwie Holszański, podobasz mi się. Jesteś ładny chłopiec, elegancki kawaler i masz coś pociągającego dla kobiet. Padaj na kolana, pasuje cię na mego rycerza.
Spełnił rozkaz z całą galanteryją, a stara panna uderzyła go parasolką po ramieniu i przypięła do ramienia odjętą od stanika ciemną kokardę.
Sefo, bądź mi wierny, bo trzeba ci wiedzieć, żem zazdrosna jak tygrysica.
Dziękuję za ostrzeżenie. Odparł swobodnie. Będę odtąd niewierności popełniał tylko za ciotki plecami.
Ach ty, cyniku, mówię ci, zemsta moja będzie okrutną.
A miłość jaką? Zagadnął.
Co? Co miłość? Zawołał książę Proński, podbiegając.
Jak to? Książę nie wie, co to miłość?
zaśmiała się stara panna. Czekam od pani objaśnienia. A zatem po kolei, niech każdy powie swe zdanie.
Tu księżniczka Lawinia wskoczyła bardzo zręcznie na ławkę i stentorowym głosem oznajmiła.
Panowie i panie, ogłasza się konkurs na najdokładniejsze określenie miłości w 10 najwyżej, a w 3 najmniej słowach. Nagroda kwiat pomarańczy. Sąd na głosy większość rozstrzyga. Namysł nie dłuższy od 3 minut. Skończyłam.
W tej chwili książę Lew poczuł, że ktoś mu wsuwa rękę pod ramię. Obejrzał się i spotkał utkwione w siebie oczy siostry z wyrazem nieśmiałego błagania. Zdziwiony pochylił się do niej i spytał. — Czym ci mogę służyć, Izo?
— Daruj, że cię utrudzam. Wracam właśnie od matki. Chcę cię prosić o coś.
— I owszem, Izo, ale nie w tej chwili. Przecie mamy gości. Nie rozporządzamy swym czasem.
Upominał z cicha.
Księżniczka opamiętała się widocznie, cofnęła się nieco i dziwnie roztargniona odpowiadała na zapytania Maszkowskiego. Panna Lawinia, nie schodząc ze swej trybuny, perorowała dalej.
— Panowie i panie, termin namysłu upłynął. Książę Proński jest proszony o głos.
Wuj zatarł ręce i składając półokrągły ukłon całemu towarzystwu wygłosił.
— Miłość jest to wieczna młodość i piękno.
— Komunał!
— mruknęła księżniczka Lawinia.
Proszę o głos, zawołała księżna Idalia. Miłość to największa pamięć, największe zapomnienie,
mówiły karminowe usta, gdy wzrok szukał uparcie oczu Leona. Czy to wskutek magnetycznego wpływu, czy wypowiedzianego aforyzmu, książę spojrzał na bratową.
Księżna będzie miała mój głos przy sądzie, rzekł z uśmiechem przymuszonym.
Hrabia Edwin Zymbran Maszkowski, herbu słońce, wołała zupełnie swą rolą przejęta panna Lawinia.
Co takiego?
Odparł zagadnięty, przerywając półgłosem prowadzoną rozmowę z Izą.
Co jest miłość? Pytam pana.
Miłość, słowo daję, nie wiem. Tak mnie to nagle zaskoczyło. Uczucie czy zapytanie? Wtrącił baron domyślnie. Wszystko, słowo daję. No cóż, miłość to dobra rzecz,
dodał po namyśle.
Mogę panu zaręczyć, że za to określenie nie dostaniesz pan pomarańczowego kwiatu. Baronie, słuchamy.
Baron to nawijał, to rozwijał sznurek od szkiełka na palec. Przymrużył oczy i kołysząc się wdzięcznie, rzekł ze zwykłym, złośliwym uśmiechem.
Miłość jest to szyld sklepu, w którym sprzedają cnotę na grosze, zasady na fenigi, honor na szalongi.
Należysz pan widocznie w tym sklepie do stałych kundmanów.
Zaśmiała się stara panna.
Księżniczko Izo, proszę o słówko w tej kwestii. Znasz miłość przecie, w twoim wieku kochałam na zabój.
Dziewczyna cofnęła się, wylękła.
Ach nie, ciotko, nic nie wiem i nic powiedzieć nie potrafię.
Niezawodnie,
wtrącił książę Lew.
Wolimy posłyszeć zdanie samej projektodawczyni.
Właśnie, właśnie, zawołano chórem.
Chcecie? Słuchajcie.
Strojąc komiczny grymas, odparła zagadnięta.
Miłość to wodewil, który mógłby robić furorę, gdyby nie posiadał 4. aktu. Znam 3 i oklaskuję i zachęcam was, młodzi państwo. Idźcie na to widowisko. Wystawiajcie tę sztukę na wszystkich amatorskich scenach, ale tylko 3 akty.
Ciotko, zaśmiał się dyskretnie książę Lew. Czy ten wstręt i odradzanie nie jest czasem natury żółciowej?
Co? Jak to rozumiesz?
Czy ciotka sama w tej chwili nie bierze na siebie roli owego legendowego lisa i...
Kwaśnych winogron. Ba, ba, ba. Jesteś nie lada impertynent i monstrualnie naiwny. 4. aktu nie widziałam, dlatego tylko, żem za wiele słyszała o nim od mężatek. Ne se pa, księżno Idalio?
Głos mój już dałam w obecnym konkursie,
odparła piękna pani.
Odbiegamy od przedmiotu.
Bardzo dobrze, Mabel, odpowiedziałaś mi. Mowa o małżeństwie jest odbieganiem od przedmiotu miłości. Oto masz lwie holszański i oto masz zdanie jedynej mężatki w naszym gronie. Czyś przekonany?
Najzupełniej, ja,
odparł za księcia baron, zakładając monokl w oko.
O pana mi bynajmniej nie chodziło.
Ale ja ginę z niecierpliwości otrzymania od pani pomarańczowego kwiecia.
Głosy zebrane. Ja głosuję za sobą.
Nikt pana o zdanie nie pyta. Cierpliwości. Nie słyszeliście jeszcze jednego głosu. Lwie centaurze holszański, prosimy o twe prześwietne, bogate doświadczeniem zdanie.
Czy mam odpowiadać jako lew, czy jako centaur, ciotko? Zagadnął książę żartobliwie.
A wybierz sobie stosowne do upodobań i gustu.
Dziękuję. Mam w takim razie odpowiedź gotową bez utrudzania myśli. Jako centaur nazywam miłość palącą szatą Deianiry.
Ach, nieznośny,
zaburczała ciotka, która jego zdania właśnie czekała ciekawie.
Poczekaj, odpłacę ci za ten zawód. A teraz, panie i panowie, prędko, piszcie na kartce imię autora najlepszego wedle was określenia i składajcie wota w moje ręce. Papieru służba!
Kartki welinowe znalazły się po chwili w pogotowiu. Śmiejąc się, dowcipkując, rozbawione grono poczęło gryzmolić na nich. Przed kniaziem swoim kozak Siła przyklęknął. Na jego szerokich plecach oparł Leon swą kartkę i bez namysłu nakreślił imię bratowej. Księżniczka Lawinia czytała powoli zdania, śmiejąc się jak szalona.
Raz, dwa, trzy, cztery,
rachowała ubawiona.
Czekamy wyroku,
wołano. Słuchajcie, jeden głos ma Iza, która nic nie powiedziała. Ha, ha, ha. Jeden głos ma księżna Idalia, jeden głos mam ja. Bardzo dobrze. Małoletnia Iza nikogo nie wybrała. Ślicznie. A trzy całe głosy ma...
Tu panna Lawinia zeskoczyła nader zwinnie ze swojej trybuny. Zerwała cały pęk pomarańczowych kwiatów i ostentacyjnie podała je na wachlarzu, najmniej się tego honoru spodziewającemu hrabiemu Maszkowskiemu.
What?
Wrzasnął tenże, nagle zaskoczony, głosem jakim chyba musztrował swoich dżokejów.
That's...
odparła, naśladując jak mogła jego ton księżniczka Lawinia.
Słowo daje, awantura!
Wołał laureat, biorąc wonną nagrodę i oglądając się w koło, jakby pytał o radę, co ma z tym fantem zrobić.
Moją siwą hunterkę nazwę na pamiątkę. Fleur d'Orange, słowo daje.
Ten wyrok się nazywa Uner à la simplicité.
Wtrącił baron w ucho lwa. Panna Lawinia bawiła się wyśmienicie.
Cóż pan teraz zrobisz ze swym bukietem? Czy także dostanie się klaczy?
Hrabia oprzytomniał, zamrugał oczyma i począł składać porządnie kwiaty. Miał już cel dla swego fantu. Wyglądał uszczęśliwiony. Noc tymczasem otuliła mrokiem gąszcze parku, puszyste murawy, a fontannę przeczuć tylko można było po monotonnym, srebrnym szeleście. Pałac i teraz, gdzie się bawiło świetne grono, królowały nad łagodnymi stokami góry. W dzień roztaczał się stąd bardzo daleki widok. Teraz mrok wszystko pokrył i tylko na tle owem szarem występowała od niejakiego czasu dziwna jasność, zabarwiając wysoko niebiosa. Księżniczka Iza pierwsza ją spostrzegła.
— O, jak pięknie księżyc wschodzi!
— zawołała.
— Ach, prawda! —
potwierdziła księżna Idalia.
Votre bras, książę Leonie, nudzi mnie to długie stanie. Przejdziemy się trochę i przyjrzymy tej nowej dekoracji.
Kiedym była raz ostatni w Hiszpanii, zaczęła panna Lawinia. Nagle potknęła się o kogoś i urwała. Był to kozak Siła, pochylony naprzód, ręką przysłaniając oczy, wpatrywał się w tę jasność okiem rozszerzonym bezmierną trwogą i zgrozą. Był jak pijany i na nic niepomny. Z cienia i ubocza, gdzie stał dotąd, wyglądając rozkazów pańskich, wyszedł aż na środek tarasu, a trącony przez pannę Lawinię, ani się poruszył, ani usunął, ani opamiętał. Szczególnie, bo też wschodził dziś księżyc. Jasność owa stała wysoko nad ziemią i zalewała szybko cały widnokrąg. Pod nią było jeszcze bardzo ciemno, ciemniej niżeli gdzie indziej. Panna Lawinia spojrzała na pokojowca i zwracając się do idącego za nią barona Amadeusza, zauważyła.
Ten człowiek cierpi widocznie na lunatyzm. Patrz pan, ani słyszy, ani rozumie.
Baron końcem laseczki dotknął ramienia pokojowca.
Cóż, drabie, może dasz nam przejście?
Zawołał. Siła, zwykle tak żywy i uprzejmy, teraz zaledwie o krok się usunął i nie zmienił postawy. W tejże chwili zatrzymał się książę Leon.
Zdaje mi się, żeśmy się zawiedli, rzekł. To widowisko przechodzi w coś niecodziennego, to pożar.
Pożar? Tem lepiej, zawołano chórem.
Ce sera plus grand rose.
Ale co się pali, lwie? Zawołała księżniczka Iza.
Tego nie wiem, ale możemy posłać na zwiady, jeśli cię to zajmuje. Siła!
Kozak na dźwięk głosu pana oprzytomniał. Zbliżył się, lecz ani giął się w ukłonie, ani w oczy patrzył. W jasność tę wbił wzrok i myśl.
To pożar?
Zagadnął lew.
Pożar.
Odparł głucho.
Gdzie? W krasnych sadybach, miłościwy kniaziu. Skądże wiesz? Bo tam moja chata. Więc to wieś? Wieś, miłościwy kniaziu. Wieś wasza na drodze do Czartomla.
Nie będziemy zatem mieli żadnego osobliwego widoku, zauważyła księżna Idalia. Te lepianki ich palą się prędko i nisko.
Wieś się pali, zawołał baron. Ja bym je wszystkie popalił, bo są szpetne, brudne i psują najpiękniejszy krajobraz.
Masz słuszność, baronie. Chłopi zresztą tak przywykli do życia na powietrzu, że im strata tych dymnych nor wyjdzie chyba na pożytek, dodała panna Lawinia. To tak poetycznie być musi zasypiać pod cieniem drzew przy śpiewie słowików, rzekła księżniczka Iza.
Czy pani raczy przyjąć ode mnie ten bukiecik?
Szepnął jej Maszkowski, podając wiązankę pomarańczowych kwiatów.
Niech pani mnie uszczęśliwi.
Panna zarumieniła się nieco i zawahała. Nie chcę pana pozbawiać konkursowej nagrody.
Słowo daję, nic mi ona nie znaczy, zawołał.
Ach, w takim razie mogę uwolnić pana od niepotrzebnego fantu, odparła z uśmiechem.
Palnąłem głupstwo, co bardzo być może daruje pani. Chciałem powiedzieć, że teraz te kwiaty nic nie są warte, ale skoro je pani weźmie, staną się naprawdę cenne. Słowo daję.
Ale ciotka Lawinia nie rada będzie, widząc swój dar w drugim już ręku.
Obrazi się? Co tam? Przecie księżniczka Lawinia nie może myśleć, że się z nią ożenię. Co?
Sit! Szepnęła Iza. Któż mówi podobne rzeczy?
Znowu palnąłem głupstwo. Tam do diaska. A prawda, tak mi się wypsnęło, ale panna Lawinia nie słyszała. Głupstwo.
Nie słyszała, ale widząc kwiaty u mnie, pewnie by się obraziła. Zachowaj więc je pan.
Doprawdy, szkoda. Ułożyłem sobie, że je pani ofiaruje. Teraz doprawdy nie wiem, co robić.
Przyłączyć się do reszty towarzystwa i admirować pożar.
Kiedyż ja pani powiem pewną rzecz?
Westchnął zakłopotany. Może jutro? Szepnęła z przymusem.
Ba, jutro rano muszę wyjeżdżać, bo widzi pani, miałem depeszę właśnie co do wyścigów wrześniowych. Biegać będą trzy moje konie, karywałach Ring of Poetry, Gniada Klacz po Michiganie i Red Mat. Simple, mój faworyt i największa nadzieja, ogier trzyletni po Roder Five i Gypsy. Kasztelan Maszkowski, to ja sam go tak nazwałem. Czy dobrze?
Bardzo dobrze, odparła księżniczka machinalnie.
Doprawdy? Dziękuję pani. Hartle, mój jockey, krzywi się na tę nazwę, bo nie angielska, ale ja przyprowadziłem kasztelana. To wprawdzie trochę komu, ale z rzadka. Bywa oryginalne, słowo daję.
Zapewne, potwierdziła Iza zapatrzona w łunę. Złączyli się z towarzystwem. Pożar ogarnął już niebo i ziemię. Z dymu potworzyły się bure obłoki i wzbijały słupami nad pogodny horyzont. Na ziemi ogień, jak morze spienione, rzucał wściekle bałwany, fale, bicze płomieni. Książęcy goście uzbroili się w lornetki i zabawiali przepyszną grą światła i cieni, dowcipkując po francusku. Królewski fajerwerk!
Na cześć nowego pana! Wolałbym inne zakończenie dnia, wtrącił baron, tłumiąc ziewanie.
Na przykład, wtrąciła szyderczo księżniczka Lawinia.
Z kim? Dopowiedział książę Proński. Ed, pewnie z aktorkami,
objaśnił Maszkowski. Damy zakryły uśmiechnięte usta wachlarzami, zgorszone. Proński zaklaskał w dłonie, uszczęśliwiony. Maszkowski, rad z konceptu, śmiał się głośno. Leon wzdrygnął się i oczy pełne przerażenia i zgrozy podniósł na sportsmena. On, człowiek form wyrafinowanych, wyznawca konwenansów i manier wielkoświatowych, wyskok Maszkowskiego odczuł jak policzek. Poczerwieniał i zbladł. Ręką powiódł po czole i zająknął się w gładkim frazesie skierowanym do bratowej.
Mylisz się, hrabio,
odparł baron.
Resztę wieczoru chciałbym spędzić na zielonej łące w towarzystwie czterech królów, ich małżonek i paziów.
Ach, Bakarat, niech żyje. Miewasz kapitalne projekta, baronie, krzyknęła panna Lawinia. Izo, idź zobacz, czy księżna już odeszła do swych apartamentów. Siła, stoły i karty. Książę, proszę o ramię. Będziemy grali do białego dnia. To mi przypomni Wiesbaden i Hamburg.
All right, dodał Maszkowski.
A księżna zechce nam towarzyszyć? Spytał Leon bratowej.
Jeżeli jako partenaire dla pana, to i owszem.
Księżna jest uosobieniem łaskawości.
Panna Lawinia, upewniona przez siostrzenicę, że pani domu od dawna udała się na spoczynek, objęła energicznie komendę. Ujrzawszy karty w wielkiej sali, oburzyła się na służbę.
Do tureckiego gabinetu stem,
rozkazała. Leon poskoczył przerażony. Ciotko, szepnął. A w gabinecie męskim niepodobna.
Dlaczego? Proszę.
Ale ciotko, przecież damy nie mogą tam być przy kartach.